Gościem poranka wnet jest pan Antoni Macierewicz, marszałek senior, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie.
Dwa dni temu uroczysta inauguracja posiedzenia Sejmu dziewiątej kadencji. Może na początek posłuchajmy fragmentu pana wystąpienia.
Sejm dziewiątej kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny. Bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych. Żaden z dotychczasowych Sejmów Rzeczpospolitej, począwszy od 1919 roku, nie reprezentował takiej woli jedności narodowej, jak ten, w którym dziś zasiadacie panie i panowie posłowie. Fenomenem jest masowy, ponad 60-procentowy udział Polaków w ostatnich wyborach. Ma to olbrzymie znaczenie dla przyszłości Polski i świadczy o niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej, wyrastającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu. Ta świadomość pokazuje skalę przemian, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 4 lat w naszej ojczyźnie i jest to wynik działań obozu patriotycznego. Historia zapamięta to wielkie osiągnięcie.
To był fragment wystąpienia gościa poranka wnet Antoniego Macierewicza, marszałka seniora. Jeszcze raz dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co pan czuł i co pan myślał w momencie, kiedy pan zaczynał swoje wystąpienie?
Żeby dobrze je przedstawić, żeby ten program tam zawarty, żeby tę analizę, która tam jest przywołana, z której wynikają olbrzymie zobowiązania dla nas wszystkich jako członków Sejmu, przedstawić z jednej strony jak najdobitniej, z drugiej strony w sposób jak najbardziej, tak powiem, dostępny dla wszystkich opcji politycznych, ale jednoznaczny, ale taki, który te zobowiązania, jakie podjęliśmy, bardzo jasno pokażę, dlatego że to jest Sejm w dużym stopniu ludzi bardzo doświadczonych. Wielu posłów to są posłowie, którzy byli już kilkakrotnie posłami i mają świadomość swojej odpowiedzialności, a i naród, który ich wybierał, jest narodem, który przeszedł przecież przez olbrzymie doświadczenia, nie tylko komunistyczne, ale także postkomunizmu, który był naprawdę bardzo gorzkim doświadczeniem dla Polaków, i Polacy, wybierając nas, bardzo jasno powiedzieli, czego nie chcą i co chcą.
Co by pan chciał, żeby wybrzmiało z tego wystąpienia? Co dla pana było najbardziej istotne?
Panie redaktorze, to było króciutkie wystąpienie, 20-kilkuminutowe, w związku z tym tam zostały dobrane tylko takie rzeczy, z których każda ma znaczenie. Starałem się nie używać słów czy zdań, które byłyby puste, które byłyby tylko ogólnikowe, więc trudno mi jest z tego wszystkiego wybierać. Za to wydaje mi się, że olbrzymie znaczenie ma pewnego rodzaju przywołanie fundamentów Konstytucji. Mówię o tym, że ma to olbrzymie znaczenie nie tylko dlatego, że pokazuje, iż cały ten atak opozycji totalnej w przeszłej kadencji na Prawo i Sprawiedliwość przy pomocy słowa Konstytucja był pozorny, był fałszywy, ale także dlatego, że w związku z tym my sami często, obóz patriotyczny czasami jakby w mniejszym stopniu pochylał się nad Konstytucją, która w swoich fundamentach zawiera podstawowe kwestie, które wciąż w Polsce nie do końca są załatwione, a są bardzo brutalnie atakowane przez formację postkomunistyczną. I warto przypomnieć, że obrona tych wartości i obrona tych fundamentów Konstytucji jest naszym bardzo ważnym, a może nawet podstawowym zadaniem takich jak niepodległość zawarta w artykule i opisana w artykule 8 jako nadrzędność polskiego prawa nad wszystkimi innymi normami, zewnętrznymi normami prawnymi, jak ochrona rodziny, która stanowi fundament struktury społecznej naszego życia i szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. To są fundamenty naszego ładu społecznego, których środowisko postkomunistyczne odrzuca, nawet brutalnie atakuje, a my, że tak powiem, nie zdając sobie sprawy, że to konstytucja zawiera te normy, za słabo je bronimy, nie wiem, wstydząc się tego, co jest dla nas przecież powinno być dla nas najważniejsze. I bez względu na to, jakby konstytucja się zmieniała, to te wartości, te kwestie muszą tam być zawarte. One muszą pozostać i pozostaną w każdej konstytucji polskiej.
Pani Kaja Godek, która była dzisiaj gościem Poranka Wnet, zwróciła uwagę, że być może jest tak, że z tego układu parlamentarnego wynika, że na czele Komisji Rodziny stanie przedstawiciel Lewicy. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda?
Nie umiem powiedzieć. Dziś się będą kształtowały komisje i oczywiście będą głosowania, które o tym przesądzą. Nie wiem, czy tak będzie. Nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie. W związku z tym wydaje mi się to dziwne, ale może pani Godek ma lepszą informację i dokonuje lepszej analizy sytuacji niż ja. Nie chcę tego przesądzić.
Powołała się na źródło, czyli Polską Agencję Prasową, która w ten sposób napisała o tym układzie komisji w polskim parlamencie. Wiemy, co oznacza postawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach. Pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, w wymiarze sprawiedliwości i w mediach. Czy to agenturalne środowisko w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, w wymiarze sprawiedliwości i w mediach jest jeszcze obecne, czy to już jest sprawa przeszłości?
No niestety przywołałem ten problem jako zadanie, jako spuściznę, która nie postkomunistyczną, która nie została do końca, mimo wielu wysiłków, mimo wielu postępów w tej materii i takich bardzo ważnych działaniach, jakie Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie podejmowało także w ubiegłej kadencji, ale i przecież w kadencji 2006-2007, więc tutaj nie można nam zarzucić jakiegokolwiek zaniechania. Niemniej ta sprawa nie została zakończona i jeszcze ciągle jest przed nami.
Jak ją można zakończyć, kiedy możemy postawić kropkę przy tych zdaniach, czy wykrzyknik i napisać obok sprawa załatwiona?
Nie wiem, zobaczymy. Są kwestie z tym związane ze względu na to, że one narastały przez dziesięciolecia. To jest przecież spadek całego okresu okupacyjnego od lat 40. jeszcze, więc czasami to jest problem pokoleniowy wręcz i bardzo trudny do rozwikłania i właśnie zupełnego wyeliminowania i zapewne w jakimś wymiarze będziemy się z nim borykali bardzo długo. Rzecz w tym, żeby mieć świadomość zagrożenia, jakie z tego wynikają i żeby wyeliminować najbardziej groźne tego przejawy. W związku z tym nie podam panu terminu, ale mam nadzieję, że fundamentalne sprawy zostaną rozstrzygnięte w tej kadencji.
Czy Prawo i Sprawiedliwość podejmie jeszcze jedną próbę reformy wymiaru sprawiedliwości?
No, nie wiem, co to znaczy jeszcze jedną próbę. Myślę, że ta, która została rozpoczęta w poprzedniej kadencji, po prostu nie została zakończona, więc to nie jest kwestia jakby jakiegoś nowego podejścia, tylko zakończenia tego procesu, który został rozpoczęty, no pewno z jakimiś korektami, to jest jasne. Mam już 4-letnie doświadczenia, więc wiemy, gdzie były popełnione jakieś błędy czy niedociągnięcia, ale to jest kwestia kontynuacja, im szybsza, tym lepsza, tego procesu, który został rozpoczęty w poprzedniej kadencji.
Czy te kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego, które zostały przedstawione, zostaną potwierdzone? Czy kandydatami Prawa i Sprawiedliwości będzie pani profesor Chojna-Duch, pani profesor Pawłowicz i pan poseł Piotrowicz?
nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest sfera, za którą odpowiada pan minister Ziobro. W związku z tym on byłby tutaj dużo bardziej kompetentny niż ja w tej materii.
Ale czy te kandydatury...
Ale na pewno i pani, znaczy wszystkie te kandydatury są, jeśli chodzi o kompetencje, właściwe.
Jak mówiło się o panu pośle Piotrowiczu, no to często jest przywoływany ten fakt z jego przeszłości dotyczący tego, że był prokuratorem. Pan i Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że chcemy nowe, chcemy zupełnie czegoś nowego. Czy to nie jest sprzeczne?
Sprzeczne nie jest, za to zgadzam się, że jest to pewne obciążenie, to jest zupełnie oczywiste. Nie mam zamiaru, nie sądzę, żeby ktokolwiek miał zamiar zapominać o tym, że taka przeszłość może rzutować na działania danej osoby, tyle że pan poseł Piotrowicz pokazał w czasie swojej działalności po roku 89, że jest osobą, która zrozumiała znakomicie to, w jakiej sytuacji się znajduje, jakie były jego błędy i jakie działania powinien podejmować w niepodległej Rzeczpospolitej, żeby praworządność została przywrócona. Jego zwłaszcza wielki wysiłek i wielkie poświęcenie ze względu na skalę ataków, jakie na niego były wyprowadzane w ciągu ostatniej kadencji dla wprowadzenia reformy, świadczą o dużej odwadze i taka odwaga jest nam potrzebna.
W swoim wystąpieniu powiedział pan też o utopijnej próbie zbudowania imperium neosocjalistycznego. Kto podejmuje taką próbę i na jakim etapie jest ta próba?
Panie redaktorze, no bardzo rozumiem, że jest takie zaproszenie na osobną dyskusję, osobne spotkanie, żebyśmy ten problem przeanalizowali. Nie sposób tego zrobić w ciągu 5 czy 10 minut. To jest jeden z najbardziej poważnych, głębokich, o olbrzymich uwarunkowaniach kulturowych, ale i historyczno-politycznych procesów, z którymi mamy do czynienia. Wiele wskazuje na to, że cała struktura pierestrojki, a także w związku z tym Okrągłego Stołu i przemian, których jesteśmy świadkiem od 30 lat, to właśnie jest realizacja między innymi w zamiarach. Oczywiście my staramy się i z sukcesem, żeby do tego nie dopuścić, ale właśnie budowy takiego neokomunistycznego, neosocjalistycznego systemu, w którym brutalna przemoc, ludobójstwo, które było no, cechą komunizmu w Polsce i w ogóle na świecie, zostało zastąpione innymi narzędziami, ale z celami, jeśli chodzi o kształt społeczeństwa, takimi samymi. W związku z tym bardzo proszę, wpraszam się na osobną w tej sprawie rozmowę, ale te procesy rzeczywiście następują. Jednym z jego przejawów jest oczywiście to, co nazywamy LGTB, filozofia gender. No to jest przejaw właśnie neomarksizmu.
Ale ktoś musi mieć z tego powodu jakieś zyski. Ktoś to wszystko przemyślał, czy to jest taki...
To jest bardzo trafne. Mówiłem także w swoim przemówieniu, że stan wojenny, którego przejawy i zewnętrzne cechy my przede wszystkim odbieramy w wymiarze tym, który był najbardziej zewnętrznie dotkliwy, czyli więzienia, areszty, internowania, prawda? To wszystko uderzało bezpośrednio w nas, ale miał swój głębszy dużo i dużo poważniejszy w sensie długofalowości background. Tym backgroundem było przygotowanie grabieży Polski i uwłaszczenie komunistycznej nomenklatury. Więc zgadzam się z panem, to wszystko ma zaplecze i cel także finansowo-gospodarczy.
Tylko bardzo trudno powiedzieć, kim jest ten ktoś, którego cele są realizowane, albo nazwać grupę, która...
Dlaczego? No właśnie ją nazwałem. To jest aparat służb specjalnych i aparat partii komunistycznej. To łatwo jest nazwać. Zresztą przecież pan jest człowiekiem bardzo doświadczonym, zna pan te środowiska znakomicie i dobrze pan wie, że było nawet seminarium w latach 80., w którym bardzo jasno ta teza była stawiana, że w Polsce klasą średnią, najlepiej do tego zespołem przygotowanym jest właśnie dawny aparat komunistyczny i służby specjalne.
Ale myślałem...
Także ta sprawa nie była wtedy ukrywana specjalnie. Mówię oczywiście o wąskich kręgach decydentów.
Myślałem i intencją pytania było dotyczące budowa imperium. To przecież nie polskie służby specjalne budują to imperium, o którym pan mówił.
Polskie służby specjalne nie. Czyli służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej, ale dawne komunistyczne służby specjalne pracujące w Polsce, tak.
Ale to nie jest głowa, bo głowa może jest teraz w Nairobi, gdzie jest szczyt ONZ-u, w czasie którego chce się wpisać aborcję jako fundamentalne prawo człowieka, dopisać aborcję do tego wszystkiego, czyli wolność słowa i aborcja będą koło siebie, jak jakieś państwo nie przestrzega wolności słowa, to jest na dywaniku w ONZ-cie, albo nawet może mieć, ONZ może nałożyć sankcje, jeżeli aborcja zostanie dopisana do tego katalogu, to samo może się zdarzyć z państwem, które nie uwolni tej możliwości zawijania dzieci.
Właśnie to jest neomarksizm. Zgadzam się z panem w pełni, ale nie traktowałbym tego jako głowę, lecz jako narzędzie. No ale jak pan widzi, właśnie analiza tego całego problemu jest bardzo skomplikowana, dlatego bo system komunistyczny, przekształcając się wraz z pierestrojką, przybrał właśnie inny kształt. Ten, który nie mniej skutecznie atakuje samą, tak powiem, fundament człowieczeństwa, tyle że czyni to narzędziami, do których przywykliśmy, że odwrotnie, że niosą wolność, prawda, jako ONZ.
Ryszard Czarnecki mówił, bo Ryszard Czarnecki jest w Nairobi, mówił o tym, że przy słowie aborcja przedstawiciele państw byli brawo, że to było coś takiego, co robi...
No to wstrząsające.
Co robi bardzo duże wrażenie, ale tak jak myślimy sobie o Polsce, no to Polska jest częścią tej geopolityki i czuję, i pan minister, pan marszałek wielokrotnie mówił tutaj w studiu o tym, że jest taki rodzaj trzęsienia ziemi w sensie geopolitycznym, prawda?
To absolutna prawda. Żyjemy w czasach, w którym wydaje się, że jest coraz więcej państw i narodów, które są świadome tych zagrożeń, o których pan mówi. To jest niewątpliwie duża część Amerykanów, ta, która jest reprezentowana przez republikanów. To jest niewątpliwie duża część anglosasów zamieszkujących Wielką Brytanię. To są Węgrzy i duża część państw, narodów Europy Środkowej, zwłaszcza Polska, więc nie jesteśmy w tej sprawie osamotnieni. Narody się obudziły, są świadome tych zagrożeń, a przecież nie powinniśmy też zapominać o dużej części Francuzów, o dużej części Niemców. Oczywiście tam polityczna struktura ciągle jeszcze jest inna, ale powtarzam raz jeszcze, narody są świadome zagrożeń, które przed nimi stoją w związku z ofensywą neomarksizmu.
Ale mam wrażenie, że częściej ci...
Czy neokomunizmu może tak należałoby powiedzieć?
Że częściej...
Ja przypominam, przepraszam bardzo, bo chciałbym to bardzo jasno przypomnieć. Pan, mam wrażenie, jakby chciał zapomnieć o tej krótkiej broszurze, która się nazywała Manifest Komunistyczny.
Widmo komunizmu.
A tam te wszystkie kwestie są bardzo jasno postawione. Tutaj pan Marx i pan Engels byli ludźmi w tym sensie uczciwymi, że nie ukrywali, do czego zmierzają, i to system totalitarny, ludobójstwo, które realizowali i tak dalej, były tylko narzędziem do tego, żeby doprowadzić do takiego stanu, jaki właśnie pan teraz przywołuje, cytując refleksję pana posła Czarneckiego. Te zagrożenia teraz są realizowane innymi metodami, ale cele są te, które postawili wtedy pan Marx i pan Engels.
A jakie są pana refleksje, kiedy pan ogląda tygodnik w sieci? Bo nie wiem, czy miał pan okazję widzieć zdjęcia wraku w Smoleńsku.
Tak, tak, to są zdjęcia sprzed blisko roku.
I?
Niektóre z nich są bardzo ważnym elementem dowodowym, niewątpliwie. Niestety z niezrozumiałych dla mnie powodów niektóre z najważniejszych części nie zostały w sposób właściwy sfilmowane. Ja już o tym mówiłem. Wydaje się, że gdyby konsultacje z komisją były głębsze i gdyby prokuratura chciała się zapoznać bardziej z raportem technicznym, który opublikowany został ponad rok temu, no to byłyby możliwości pogłębienia tego materiału dowodowego. Ale to jest moja refleksja, wynika także z tego, że nie wiem, jakie były tam warunki. Wiemy, że prokuratorzy nie mogli sami robić tych zdjęć, tylko za pośrednictwem Rosjan, więc być może Rosjanie się po prostu nie zgodzili na bardzo takie precyzyjne zrobienie zdjęć, zwłaszcza przełomu skrzydła, gdzie są bardzo widoczne tak zwane loki powybuchowe, a nie zostały one niestety, tak powiem, uwiecznione na tych zdjęciach.
Czy komisja będzie działać dalej? Czy...
Tak, oczywiście komisja działa dalej. Nie ma w tej sprawie żadnego problemu.
To już powtarzaliśmy. Na początku przyszło... Nie, nigdy pan nie powiedział, kiedy zakończy swoje działanie.
Rzeczywiście nigdy nie powiedziałem, dlatego że to jest nauka i jest bardzo wiele instytucji włączonych w tę pracę. Nie zależy to od jednego człowieka w żadnym wypadku. Przede wszystkim zależy od badań naukowych, a głównym punktem odniesienia są teraz prace naszych współpracowników zagranicznych, którzy weryfikują poszczególne etapy naszych badań. Teoretycznie powinno być to zakończone w tym jeszcze roku. I wtedy raport byłby na początku przyszłego roku. Będę się starał, zrobię wszystko, żeby on był właśnie na początku przyszłego roku, na pewno przed kwietniem. Przed kwietniem, czy to się uda? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak.
Patrząc z tego miejsca, w którym jest marszałek Sejmu, na salę sejmową, czy porównał pan ten Sejm do jakiejś poprzedniej kadencji? Co ten Sejm przypomina?
Tak,
którą kadencję?
Tak, oczywiście. To jest naturalne, że się każdy Sejm porównuje, a zwłaszcza ten, który odróżnia się, jak już mówiłem w swoim wystąpieniu, ale i wcześniej wielokrotnie, zaraz po wyborach, tę analizę przywoływałem, ponieważ właśnie ona się narzuca, a często jest niedostrzegana, że bez względu na zróżnicowanie polityczne formalne, czy tam PSL, czy Konfederacja, czy Prawo i Sprawiedliwość, to absolutna większość sejmowa, dużo szersza niż tylko Prawo i Sprawiedliwość, została wybrana ze względu na głoszone hasła chrześcijańskie, katolickie, wartości niepodległościowe i narodowe. Bo przecież oczywiście my politycy zawsze się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że ludzie chcąc, żeby były realizowane wartości chrześcijańskie, głosowali na kogoś, kto jeszcze 2 miesiące temu głosił, że tak powiem, pochwałę tęczowej flagi, prawda? No ale w trakcie kampanii wyborczej zorganizowano wtedy, mówię o konkretnej grupie politycznej, bardzo silne, nieprawdopodobnie zresztą bardzo skuteczne działanie mające skupić elektorat, dla którego hasło Bóg, honor i ojczyzna jest najważniejsze. I rzeczywiście to się częściowo udało, więc niezależnie od tego, czy te hasła są wiarygodnie realizowane w Sejmie, czy nie, to naród zademonstrował swoją jednoznaczność ideową i tego nigdy nie było w Polsce. Tego nigdy nie było. Poprzednie Sejm, oczywiście w miarę upływu czasu, w coraz większym stopniu Polacy uczyliśmy się używać kartki wyborczej jako narzędzia przekształcania naszej rzeczywistości. Tu jest gigantyczny dorobek obozu patriotycznego Prawa i Sprawiedliwości, zarówno poprzedniej kadencji, ale jeszcze rządu Jana Olszewskiego, jak i zwłaszcza tej ostatniej kadencji. Teraz rzecz w tym, na ile politycy będą wierni temu, co obiecywali w trakcie wyborów. I to bez względu na to, z której są opcji, ale jeżeli głosili hasła Bóg, honor i ojczyzna jako swój program, który mają realizować, to będziemy dążyli do tego, żeby byli im wierni, żeby potwierdzili w swoich decyzjach prawnych, w swoich rozstrzygnięciach, że naprawdę te hasła głosili, a nie oszukiwali wyborców.
Ale też to jest pozycjonowanie i znajdowanie takiego toru, po którym się będzie szło w czasie wyborów prezydenckich, bo wiemy...
Nie rozumiem. To nie jest żadne pozycjonowanie, żadne tory, żadne... Przepraszam, bo użył pan ciekawych sformułowań, które ja nie do końca rozumiem. Ja mówię o realizacji w postaci ustaw, w postaci decyzji prawnych, które podejmuje Sejm, przekształcających nasze państwo, przekształcających strukturę społeczno-prawną.
A pan powiedział, że politycy, którzy jeszcze 2 miesiące temu byli pod tęczowym, pod barwami...
Oczywiście, być może naprawdę zmienili zdanie. Chciałbym w to wierzyć.
Znał pan panią doktor Izabelę Galicką?
Znałem. To wspaniała kobieta. Wspaniała, niezwykła.
Wczoraj był pogrzeb pani doktor Izabeli Galickiej. Pamiętamy o niej bardzo...
Mam nadzieję, że nie tylko my dwaj pamiętamy, ale cała ta wielka grupa ludzi, która była wokół niej skupiona i która, wśród której są wybitni ludzie. Ona skupiała i uczyła wybitnych ludzi rozumienia i upowszechniania wielkiej kultury polskiej. Była, powiedziałbym, takim właśnie wielkim chorążym polskiej kultury.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Antoni Macierewicz, marszałek senior, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Na zegarze godzina 8:44.